Drodzy Państwo, i kolejny temat. Mam kolejnego gościa, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut, historyk, ale mówię też Instytut Historii, pan w Poznaniu. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniamy się. No właśnie, dzisiaj Myśl z bronią, kolejny artykuł bardzo ciekawy na stronie 25 naszego dziennika. Zachęcamy do czytania. Rozdarta Francja. Tutaj bardzo ciekawa pana obserwacje. Moje pierwsze pytanie, czy to jest początek jakiejś rewolucji społecznej czy politycznej? No bo zazwyczaj pan jest tutaj specjalistą od rewolucji przeróżnych. Zazwyczaj takie rewolucje zaczynały się od takich rzeczy w sumie, prawda, no niewielkich. No a tutaj mamy już dosyć zasięg szeroki tych protestów.
No tak, zabrzmiało trochę złowrogo, jak ojciec powiedział o mnie, że jestem specjalistą od rewolucji.
No tak, bo pamiętam książkę o rewolucji francuskiej, październikowej i tak dalej.
W tym kontekście chodzi raczej o to, aby spojrzeć na te wydarzenia, które związane są z tymi tak zwanymi protestami żółtych kamizelek we Francji, które obiegły światowe media, jako jednak pewien element szerszego, dłuższego procesu. Bo tu rzeczywiście, jeżeli możemy użyć słowa rewolucja, to w takim w zakresie historii długiego trwania. To znaczy ta rewolucja, czy ta odsłona rewolucji, która przetacza się przez Francję, którą my obserwujemy, no to jest właśnie jeden z takich kolejnych etapów tych wstrząsów, które no, obserwujemy we Francji. Bo trzeba powiedzieć, że przecież ludzie wychodzą masowo na ulicę we Francji, no nie tylko teraz, nie tylko w tych ostatnich tygodniach, bo ja o tym także piszę w naszym dzienniku, w tym artykule, o którym wspominał ojciec przed chwilą, że przecież setki tysięcy ludzi parę lat temu wychodziły na ulice głównych miast Francji w obronie no, tradycyjnych wartości, tradycyjnej rodziny, znaczy normalnej rodziny jako związku mężczyzny i kobiety. Chodzi mi o ten ruch Manif pour tous w proteście przeciwko ideologicznie motywowanej polityce realizowanej wówczas przez socjalistyczną ekipę François Hollande'a, której zresztą częścią był jako minister przecież w rządzie Hollande'a obecny prezydent Emmanuel Macron. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z pewnym buntem, nazwijmy to Francuzów, przeciwko narzucanym im odgórnie różnym ideologicznym projektom. Bo pamiętajmy, że to przeciw czemu pierwotnie protestowały żółte kamizelki, no to dotyczyło na przykład tych podwyżek paliwa związanych z tak zwaną walką z ociepleniem klimatu przez człowieka, co też jest pewnym wyrazem ideologicznego podejścia do rzeczywistości, bo nikt jeszcze naukowo nie udowodnił, że działalność człowieka jest jak gdyby powodem radykalnych zmian klimatycznych.
No właśnie, ja mówię, jeszcze ciągle wracam do tego, że to nie tylko chodzi o to, że właśnie, jak pan mówi, zdrożało paliwo, tylko że w ten sposób, no bo popatrzmy, to nie jest całe społeczeństwo na razie, prawda, to nie są miliony, ale no jest to jakoś to akceptowane, bo mamy tutaj dwie strony. Władza, która wydaje policję, prawda, i siły tutaj zbrojne i ci, którzy mówią w imieniu większej grupy, że nie chcemy, nie tylko, żeby było drożej, ale nie chcemy takiego, no, takiego państwa, tak można powiedzieć.
Tak, no sprawa drożyzna oczywiście była tylko pewną kroplą, która przelała kielich goryczy, który zbierał się latami. Bo tu rzeczywiście mamy do czynienia z pewną rzeczywiście, i to jest rewolucyjna sytuacja. To znaczy taka, że mamy z jednej strony ludzi, to znaczy obywateli, miliony obywateli, w tym przypadku francuskich obywateli, którzy czują się nie tylko opuszczeni przez władzę, ale czują się, że czy mają poczucie bycia traktowanym z góry, protekcjonalnie przez władzę, to znaczy czy przez elity będące władzy. To znaczy jest poczucie u Francuzów, ale także jak patrzymy na inne społeczeństwa zachodniej Europy, chociażby naszych bezpośrednich zachodnich sąsiadów, czyli Niemców, gdzie też zaczyna coraz bardziej być artykułowane, coraz wyraźniej zaznaczane takie stanowisko, że my mamy dość traktowania nas jak dzieci, które nic nie rozumieją, ponieważ nad nimi są starsi i mądrzejsi. Więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją i to poczucie, że ludzie są, czy dochodzą do wniosku, że są traktowani niepoważnie, to jest rzeczywiście, można powiedzieć, w tym całym zjawisku najbardziej rewolucyjne. To znaczy ludzie jeszcze, czy obywatele mogą jeszcze przeboleć, czy znieść jakieś podwyżki takie czy inne, ale to, że depcze się ich godność, no to już wtedy miarka się przebiera. A tutaj mamy rzeczywiście w przypadku Francji jeszcze do czynienia z nakładającym się na to zjawisko, o którym mówimy, inne zjawisko, o którym no, francuscy politolodzy piszą coraz częściej od pewnego czasu, to znaczy do pęknięcia, jak oni mówią, między społecznościami imigranckimi, a tymi społecznością, nazwijmy to, rdzennych Francuzów. I tutaj mamy nałożenie się tych dwóch rzeczywistości na siebie, co w połączeniu może rzeczywiście dać taką wybuchową mieszankę. Być może ja taką tezę stawiam w tym artykule, o którym ojciec wspominał, że będziemy mieli, że tak powiem, raczej taktykę takiego gnicia, to znaczy nie będzie jakichś radykalnych przewrotów. Natomiast być może przy okazji wyborów do Europarlamentu w maju przyszłego roku te protesty znajdą swój polityczny wyraz, bo tutaj trzeba też powiedzieć o tym, że tak jak w przypadku tych wcześniejszych wielkich manifestacji w obronie rodziny, Manif pour tous, one nie znalazły jak gdyby swojego wymiaru politycznego w sensie organizacji, prawda? Ta opinia, w tamtym przypadku opinia katolicka, która występowała w obronie normalnej rodziny, ona jak gdyby nie znalazła swojego wyrazu politycznego. Prawda? Bo przecież Front Narodowy, czy teraz jak to się nazywa, Zjednoczenie Narodowe, w sensie podejścia do wartości, w tym przypadku wartości rodzinnych, właściwie stoi na takim samym stanowisku jak ten polityczny establishment francuski obecny, prawda? Tutaj nie ma właściwie żadnych wielkich różnic, to też o tym trzeba pamiętać. Więc to jest też taki wniosek, prawda? No nie tylko dla Francji, czy dla Francuzów, że nie wystarczy mieć czy demonstrować słuszne poglądy, ale też trzeba mieć pewne narzędzie organizacji i wpływu na politykę, aby nie skończyło się tylko na protestach, które oczywiście są ważne, bo one demonstrują brak zgody na pewne narzucane ideologiczne projekty, ale przecież nie chodzi tylko żeby protestować.
Jest i ja myślę, że tutaj jak pan tutaj podkreśla, tutaj są pewne kwestie jednak już cywilizacyjne, tylko socjalne. Tutaj abyśmy chcieli wmawiać, że stan wojenny został wprowadzony, bo obywatele polscy protestowali, bo nie było masła czy kiełbasy, czy szynki, prawda? Wtedy i tak, dlatego tak. Też wyszli na ulicę. Bo myślę, że za socjalne rzeczy to ktoś by się obawiał stracić oko, czy być połamany, pobity, nawet zabity.
To jest kwestia tego, że ludzie, tak jak mówię, nie tylko we Francji, ale zostańmy przy Francuzach, że oni poczuli, że depcze się ich w jakimś sensie, no wiem, że to wielkie słowa, ale w tym przypadku adekwatne, depcze się ich godność jako obywateli właśnie Francji, prawda, że ktoś tam na górze w Pałacu Elizejskim albo w budynkach Europarlamentu wie od nich lepiej, prawda, jak oni mają odnaleźć się w tej zjednoczonej Europie, a może protestując, może są właśnie wrogami Europy. No, ta narracja ciągle powtarzana, nachalnie powtarzana, no ludzie w pewnym momencie doszli do wniosku, że no, mamy dość, prawda? Zauważmy, że w tych protestach żółtych kamizelek właściwie jak gdyby organizatorami i uczestnikami tych protestów są właśnie głównie nazwijmy to ci rdzenni Francuzi, prawda? Tam jak gdyby procent tej imigranckiej społeczności jest dość mały, prawda? To też jest znaczące, aczkolwiek, tak jak mówię, nie należy zapominać, że jest jeszcze to drugie tło tej niebezpiecznej sytuacji, w której Francja się znalazła, że tam rzeczywiście jest przecież to zjawisko, nie tylko zresztą znane we Francji, prawda, funkcjonowania takich równoległych społeczeństw, prawda, które mają właściwie osobne kultury, osobny sposób pojmowania rzeczywistości, religię, zdecydowanie inną, no, można powiedzieć w przypadku islamistów czy muzułmanów, to są społeczności, gdzie ta religijność jest żywa. W przypadku mocno zlaicyzowanej Francji niestety w wielu miejscach mam do czynienia z pewną pustką duchową, prawda? A rzeczywistość duchowa także próżni nie zna.
Oczywiście. Panie profesorze, jeszcze kilka zdań. Przejdźmy do Warszawy, naszej stolicy. Chodzi mi o sytuację z nazwami ulic. No, z czym tu mamy do czynienia? No, po prostu się w głowie nie mieści, że no, pan jako historyk, ale jako też kiedyś młody opozycjonista, walczyliśmy o to, żeby zmienić, prawda, żeby już tych bohaterów narzuconych nam sowieckich i politycznie no, właściwie spalonych, zmienić przynajmniej w nazwach ulic i w różnych też przestrzeniach, a tutaj znów powroty małych franków, ludowych armii i tak dalej. Czy to jest jakaś złośliwość teraz opozycji?
Tak,
czy
gdyby ktoś powiedział, że 30 lat po, niemal 30 lat po upadku muru berlińskiego i że tak powiem, no, jak widać, bardzo umownym upadku komunizmu, dożyjemy sytuacji, gdzie właśnie w naszej polskiej stolicy będzie tak się działo, że partia, która w nazwie ma obywatelska, będzie strzec, no jak skarbu, można powiedzieć, nazewnictwa ulic, które upamiętniają tych, którzy byli narzędziami w sowieckiej polityce komunizowania Polski, no to nikt by w to nie uwierzył, prawda? Ale jednak to się dzieje. To tutaj aż prosi się uczynić takie porównanie z czasem, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku, prawda? Tak wiele mówiliśmy o tym stuleciu, o tych dniach listopada 18 roku i kolejnych latach budowy II Rzeczypospolitej. No więc przypomnijmy sobie, że przecież Rosjanie, żeby zdemonstrować, kto tu rządzi w tak zwanym kraju przywiślańskim, jak nazywali Polskę, czy centralną Polskę, no to wybudowali na Placu Saskim w centrum Warszawy wielką cerkiew Aleksandra Newskiego, chociaż prawosławnych w Warszawie to z wyjątkiem urzędników i żołnierzy rosyjskich nie było. Ale chodziło o demonstrowanie, prawda, w przestrzeni publicznej, kto tutaj rządzi, kto narzuca pewną wizję kulturową też. I władze II Rzeczypospolitej kosztem naprawdę wielu nakładów, i to trwało bardzo długo, zdecydowały się na wyburzenie tej cerkwi. Nie chodziło o akt wrogi wobec chrześcijaństwa prawosławnego, tylko chodziło o zademonstrowanie, że w stolicy odrodzonej Polski ma dominować polski kod kulturowy, którego jak gdyby rdzeniem jest właśnie Kościół katolicki, a nie cerkiew, która służyła nie przede wszystkim kultowi religijnemu, tylko z demonstracji pewnej, nazwijmy to właśnie, wypowiedzianej Polakom wojny kulturowej. No i bardzo niebezpieczne, bardzo zatrważające właściwie jest to, co obserwujemy teraz w Warszawie, gdzie no właśnie nowe władze stolicy na czele, wydawałoby się generacyjnie zupełnie niezwiązanym z tamtą epoką prezydentem Trzaskowskim, uważają, że no właśnie w Warszawie, stolicy ważnego państwa europejskiego, będzie lepiej służyć nazewnictwo upamiętniające komunistów i zwolenników sowietyzacji Polski, a nie na przykład takie szlachetne postacie jak i wielkie postacie dla polskiej kultury, jak książę poetów Zbigniew Herbert czy Inka. No może właśnie ta maksyma, że trzeba że należy zachowywać się jak trzeba, dla niektórych jest tak niewygodna.
Po prostu nie wiem, czym to się zakończy, ale może ktoś to zatrzyma, ten proces, ktoś przemówi do rozumu, przecież to są rzeczy naprawdę w roku niepodległości. My teraz powracamy do bohaterów, no, antybohaterów tamtej rzeczywistości, która po prostu była zniewoleniem i kojarzyła się z upadkiem, prawda?
Tyle się mówi o zagrożeniu wojną hybrydową przeciwko Polsce. A my chyba właśnie jesteśmy świadkami wytoczenia polskiej kulturze czy pewnej polskiej tożsamości kulturowej, takiej wojny hybrydowej, bo to rzeczywiście ma wszelkie znamiona pewnej prowokacji, prawda? To, no, takie ostentacyjne deptanie czy odrzucanie tej pamięci właśnie o takich szlachetnych postaciach jak Herbert, Zbigniew Romaszewski świętej pamięci, czy Imka, czy oczywiście świętej pamięci prezydent Kaczyński. To są takie jak gdyby pokazanie, że my wybieramy tamtą tradycję, prawda? I nawet jeżeli jest to czynione z punktu widzenia, powiedzmy, takiej, nazwijmy to, taktyki politycznej czy też politykierstwa partyjnego, no to odbywa się kosztem rzeczywiście pewnej pamięci kulturowej, bo miejmy świadomość, że to także ma walor edukacyjny, prawda? Przede wszystkim dla młodego pokolenia. To znaczy, to jak się nazywa przestrzeń publiczna, to nie jest tylko kwestia zmiany dowodu czy zmiany innych dokumentów, ale to także jest walor edukacyjny. prawda? Zaborcy w czasach niewoli, oni na przykład przebudowywali, nie tylko w Warszawie, ale na przykład w Poznaniu, z którego mówię, także Niemcy przebudowywali przestrzeń publiczną, budowali Zamek Cesarski, inne budynki w Poznaniu, żeby przekonać, że my tu w tej tak zwanej Marki Wschodniej, my jesteśmy gospodarzami i my narzucamy własną kulturę. Tu oczywiście mamy inną kwestię w sensie skali, ale istota rzeczy jest ta sama, to znaczy poprzez to rekomunizowanie ulic w Warszawie obecnie mamy do czynienia z taką demonstracją, patrzcie, co najmniej te dwie tradycje, nazwijmy to Armii Krajowej i Armii Ludowej, która wraca, one są równe sobie, prawda? Takie relatywizowanie. Warto w tym kontekście przypomnieć takie piękne słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II do polskiej młodzieży na Westerplatte 17 czerwca 1987 roku. Kiedy Ojciec Święty mówił, że zagrożeniem jest klimat relatywizmu i wszystko to, co wprowadza ten klimat i sprzyja mu. I tu rzeczywiście mamy do czynienia właśnie z szerzeniem takiego relatywizmu. A jak wiemy, relatywizm to jest takie bagno, prawda, w którym bardzo, bardzo łatwo się pogrążyć.
Wszystko się to może zmieścić. Panie profesorze, dziękuję bardzo za komentarz do tych dwóch rzeczy, za artykuł. Też sytuacja francuska, no i ta nasza warszawska, tak możemy powiedzieć. Pan profesor Grzegorz Kucharczyk był naszym gościem prosto z Poznania. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Zresztą dziękujemy za rozmowę.